podsumowaniu tygodnia, teraz o tym, że rząd w minionym tygodniu zapowiedział wiele zmian w Narodowym Programie Szczepień. Będą nowe terminy i nowe możliwości. Jakie? O tym Dorota Matyjasik.
Przede wszystkim po raz pierwszy od początku szczepień każda osoba dorosła może już umawiać się na konkretne terminy szczepień, mówi pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak.
Od wczoraj wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, mają aktywne e-skierowania i mogą rejestrować się na szczepienia.
Pytamy łodzian, czy zamierzają z tej możliwości skorzystać. Dotychczas przynajmniej jedną dawką jest zaszczepionych w Polsce ponad 10 milionów osób.
Jeżeli już tutaj pani mówi, że są dozwolone, to ja bardzo chętnie, bo jeszcze nie mogę doczekać, aż będę mogła spokojnie pojechać za granicę albo na jakieś zawody sportowe ważniejsze, bo ja trenuję.
Trzeba się szczepić i tyle, tak uważam. Żeby wszystko wróciło do normalności, trzeba się zaszczepić.
Wie pani co, nie mam przekonania do tych szczepionek. Na HIV-a 30 lat nie mogą znaleźć szczepionki, a tu w 3 miesiące znaleźli. Dla mnie jest to wątpliwe.
Myślę, że Johnson & Johnson, bo jest jedna dawka.
Nie jestem po prostu za tym i tyle.
To jest indywidualna sprawa każdego. Jeżeli ktoś nie chce, to nikt go nie zmusi.
Ja już jestem po szczepieniu.
Minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień, poinformował dziś o nowym kalendarzu szczepień. Będzie on obowiązywać od 17 maja. Czas pomiędzy pierwszą a drugą dawką zostanie skrócony.
Do tej pory, jeśli chodzi o szczepionkę Moderna, to były 42 dni, skracamy to do 35 dni, czyli około 5 tygodni. Jeśli chodzi o szczepionkę Pfizer, to też były 42 dni i tu też skracamy do 35 dni, czyli do 5 tygodni. Jeśli chodzi o AstraZenecę, ta zmiana jest największa, bo z 84 dni skracamy okres podania szczepionki do 5 tygodni, czyli do 35 dni.
Krócej na szczepienia czekać będą także ozdrowieńcy. Będą mogli szczepionkę otrzymać po 30 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu, a nie po 3 miesiącach, jak obecnie.
To też jest związane właśnie z dynamiką szczepień, z zachęcaniem wszystkich do szczepienia się i z dostawami szczepionek, które mamy zapewnione przez producentów.
10 maja pełną parą miały już pracować wszystkie powszechne punkty szczepień. W Łódzkiem jest ich 50, ale jak mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, Nanopark nadal nie szczepi na masową skalę.
Niestety po dziś dzień ten trzeci punkt, czyli w Bionanoparku, nie został uruchomiony. Ma on wszelkie odbiory możliwe, jest gotowy organizacyjnie, kadrowo do wykonywania szczepień masowych. Natomiast nie pojawiła się ze strony Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oferta na dostawę szczepionek. Mówiąc w skrócie, do momentu, kiedy Agencja Rezerw takiej oferty w systemie nie przygotuje i nie przedstawi, nie prześle do akceptacji, my nie mamy tak naprawdę jako Bionanopark czym szczepić. Z informacji, jakie posiadamy, nie wygląda na to, jakoby Bionanopark w ogóle w maju miał otrzymać jakiekolwiek dostawy szczepionek.
Sytuacja niedługo się poprawi, zapewnia Jolanta Kowalik-Gęsiak.
Chciałam zauważyć, że Bionanopark wykonuje szczepienia od stycznia. Dostanie szczepionki również, podobnie jak wszystkie pozostałe punkty szczepień powszechnych, wraz ze zwiększeniem dostaw. Na ten tydzień zaplanowano w kraju, że do wszystkich punktów szczepień będzie dostarczonych ponad 2 miliony szczepionek, a więc program przyspiesza gwałtownie i w tym tygodniu bądź następnym wszystkie te punkty, które zadeklarowały swoją dużą wydajność na poziomie punktu szczepień powszechnych, będą wyposażone w szczepionki.
Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski powiedział, że dostawy do punktów szczepień przekroczą w tym tygodniu 2 miliony dawek.
Zakładamy w przyszłości jeszcze rozwój tej sieci, tak żeby przy większej dostępności odbywało się to zdecydowanie sprawniej. Również zwiększyliśmy naszą bazę magazynową. W tej chwili jesteśmy w stanie w ciągu tygodnia przyjąć na magazyn nawet 10 milionów dawek, a później je przekierować do punktów szczepień.
Jeszcze w tym tygodniu będzie decyzja w sprawie szczepień osób od 16 do 18 roku życia.
Zmieniamy temat, zajmijmy się przez chwilę polityką w wydaniu lokalnym. W Radomsku powstała nowa koalicja, Stowarzyszenie Razem dla Radomska, reprezentowane przez prezydenta Jarosława Ferenca, a także lokalne ugrupowanie Wspólny Samorząd będą współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. Koalicja z Platformą Obywatelską została zerwana. O szczegółach Monika Gosławska.
Nowa koalicja stała się faktem. Prezydent Jarosław Ferenc na konferencji prasowej, która odbyła się po podpisaniu porozumienia o współpracy, tak mówił.
Zawsze o tym mówiliśmy, że my będziemy współpracować z wszystkimi, którzy chcą rozwoju miasta i powiatu. Wszedł taki czas, że rozmawiamy w tej chwili z Prawem i ze Sprawiedliwością, bo widzimy szansę, aby dzięki naszemu porozumieniu współpracy pozyskiwanie środków zewnętrznych na nasze zadania, nasze miasto i nasz powiat rozwijać.
W konferencji udział wzięła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Milczanowska, była prezydent miasta, zapewniała, że współpraca była już wcześniej.
Owszem, nie tworzyliśmy koalicji, ale mogliście Państwo zaobserwować, że ta współpraca była, bo ja byłam w stałym kontakcie, zwłaszcza jeżeli chodziło o sprawy inwestycyjne, o wsparcie inwestycji. Teraz zależy nam na tym, żeby rzeczywiście wspólnie realizować wiele zadań.
Do słów posłanki nawiązał radny miejski Bartłomiej Biskup z Prawa i Sprawiedliwości, którego poprosiłam o komentarz.
Staraliśmy się być zawsze konstruktywną opozycją, taką, która wspierała istotne zadania miasta, pomagała w zakresie czy realizacji zadań, czy pozyskiwania środków, więc faktyczne formalizowanie tej współpracy w tym zakresie dużo nie zmieniło. Zmieniło tyle, że oprócz samego wspierania będziemy mieli także możliwość kreowania głównych kierunków rozwoju miasta.
Radny miejski Rafał Dębski z Platformy Obywatelskiej.
Dziś jesteśmy świadkami takiej wolty w naszym mieście, ponieważ prezydent miasta Radomska zdobył prawo wykonywania mandatu prezydenta miasta Radomska dzięki głosom tak naprawdę tym, którzy głosowali przeciw PiS. Pan prezydent przedstawiał się jako kandydat, któremu nie jest bliska polityka obecnego rządu. Uważam, że dokonał swego rodzaju oszustwa politycznego. Oszukał swoich wyborców.
Radny miejski Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kucharski.
Liczymy na to, że środki, które ma Polska pozyska, pomimo obstrukcji Senatu w tej chwili, pozyska z zewnątrz, pozyska te 700, ponad 70 miliardów, będą skierowane również do samorządów lokalnych, również do naszego. Ufamy, że dzięki pracy posłów Prawa i Sprawiedliwości z naszego okręgu uda się lwią część środków przeznaczyć na nasz powiat i nasze miasto.
Łukasz Więcek, przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji z Platformy Obywatelskiej.
W jakim żyjemy kraju, żeby samorząd, który działa według prawa tak samo jak każdy samorząd, żeby miał dostęp do środków, to musi rządzić w nim PiS. Każdy mieszkaniec Polski w każdej gminie, niezależnie od tego, czy w jego mieście rządzi SLD, PiS czy Platforma, ma takie same prawa i takie samo prawo do dostępu do środków europejskich czy rządowych. I tutaj pod tym kątem jakby ten kluczowy argument, o którym mówili Państwo, którzy założyli koalicję, ja go odrzucam i się z nim nie zgadzam.
Andrzej Kucharski.
Znając ugrupowanie, do którego należę, wiem, że nie ma poróżnień na równych i równiejszych. Rzeczywistość pokazuje zupełnie co innego.
O komentarz poprosiłam też radnego Andrzeja Otolińskiego ze Stowarzyszenia Wspólny Samorząd.
Platforma Obywatelska sama zawiesiła koalicję w środę popisową. Od tego czasu nie dała nam odpowiedzi, czy chce z nami współpracować, czy nie. Jest gorący temat. Jest budżet, realizacja budżetu, to czy większość w Radzie musimy mieć, bo inaczej jest, tego nie wyobrażam.
Przedstawiciele Radomszczańskiej Platformy Obywatelskiej wskazują, że koalicja została zerwana we wtorek przez prezydenta Jarosława Ferenca. Prezydent Jarosław Ferenc nie znalazł dziś dla nas czasu na komentarz.
A nowa koalicja zapowiada liczne inwestycje, m.in. w rewitalizację i rekultywację rzeki Radomki, powołanie do życia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego czy budowę Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego. W minionych dniach wracaliśmy też do wydarzenia z początku maja, do którego doszło w Brzezinach. 41-letni mężczyzna, który próbował zatrzymać uciekającego złodzieja, został śmiertelnie ugodzony nożem. Wstrząśnięci tymi wydarzeniami mieszkańcy Brzezin zorganizowali publiczną zbiórkę na rzecz rodziny zmarłego, przeszli w symbolicznym marszu przeciwko przemocy, a wczoraj pożegnali tragicznie zmarłego Ryszarda Jasińskiego.
W ciszy, zadumie, ze zniczami w dłoniach spotkali się na miejskim targowisku, gdzie pracował pan Ryszard i gdzie doszło do tragedii. Mieszkańcy Brzezin podkreślali, że zginął niewinny człowiek, który wykazał się obywatelską postawą.
Za dobry uczynek po prostu zginął.
Szczerze? Lepiej zachować znieczulicę, okazuje się.
Lepiej nie reagować?
Właśnie tak źle i tak niedobrze.
No ja myślę, że nawet jakbym był na jego miejscu, też bym chyba tak zareagował. Nie chyba, tylko raczej.
Coraz częściej pojawiają się także pytania o to, jak reagować, kiedy jesteśmy świadkami przemocy czy agresji. Kiedy ktoś na przykład obraża inną osobę, atakuje ją fizycznie czy niszczy publiczne mienie. Musimy pamiętać o zdrowym rozsądku, podkreśla Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Na pewno zadziałał
odruch, tak. Natomiast policjanci zawsze proszą o zapewnienie przede wszystkim swojego własnego bezpieczeństwa. Kiedy widzimy, że sytuacja może być niebezpieczna, zawsze jest lepiej zadzwonić, powiadomić policję, obserwować, przekazywać informacje, jak się sytuacja rozwija, w którym kierunku sprawcy odchodzą czy uciekają, jakim samochodem odjechano. Natomiast nie narażać siebie. Z drugiej strony bardzo możliwe, że po prostu był to impuls, tak?
Ja bym tak samo zareagowała.
No ale jak będziemy tak wszyscy właśnie, będziemy mieli gdzieś tam w sobie jakąś znieczulicę, chociaż coraz częściej na to w tych czasach, które teraz nam przyszło żyć, tak jest. Zresztą media są pełne różnych doniesień, że no nie wiem, kogoś tam popychają, kogoś biją, nikt się nawet nie odwróci, tak? Zresztą jest takie powiedzenie, że lepiej powiedzieć, jak to się dzieje, że się pali, niż że mnie biją, tak?
Te obawy są jak najbardziej naturalne.
Psycholog Magdalena Prasą.
W sytuacji zagrożenia zawsze musimy podjąć pewne decyzje i zwykle podejmujemy je bardzo szybko. A czy reagujemy właśnie w jakiś sposób się angażując, czy się salwujemy ucieczką, w zależności od tego, jak no, bardzo szybko dokonując pewnej sumowania zysków potencjalnych i strat. Natomiast wydaje się, z dobrych wiadomości wydaje się, że jednak naturalną naszą potrzebą i zachowaniem jest reagowanie.
O czym więc musimy pamiętać, kiedy znajdziemy się w niebezpiecznej sytuacji? Mówi Mateusz Orczykowski, instruktor bezpieczeństwa osobistego.
Jeżeli chcemy reagować, to musimy wiedzieć, jak reagować. Więc albo reagujemy z pełną stanowczością, wiedząc i potrafiąc to zrobić, tak? Albo po prostu nie wdajemy się w szarpaniny. Nieodpowiednim i nierozsądnym byłoby użycie siły fizycznej, jeżeli po prostu nie wiemy, w jaki sposób to robić, nie jesteśmy odpowiednio przeszkoleni.
Warto by także pamiętać o tym, że ofiary przestępstw mogą też liczyć na wsparcie. Tak działa chociażby ośrodek w Skierniewicach, prowadzony przez Małgorzatę Owczarską z Fundacji Życie.
Istotne jest to, że pomagamy również świadkom. Świadkom zarówno w takim ujęciu formalnym, czyli osobom, które zostały wezwane przez sąd, składania jakichś wyjaśnień, jak i po prostu osobom, które coś widziały, przy czymś były obecne, które były świadkami takimi faktycznymi jakiegoś zdarzenia, które wywołuje w nas emocje, wywołuje w nas traumę.
W mediach społecznościowych Fundacji Życie dostępne są także internetowe warsztaty pod hasłem Jak wspierać się po stracie, zorganizowane kilka dni po tragedii w Brzezinach.
Obok takiej tragedii trudno przejść obojętnie, ale może da się wyciągnąć wnioski i, jak mówiła nasza reporterka Agata Gwizdała, odnaleźć pomoc niezbędną przy tak traumatycznych doświadczeniach.